Hej, w dzisiejszym podcaście opowiem Ci o historii, która miała miejsce w 2002 roku. Zastanawiałam się, czy podjąć się tego tematu. Nie ukrywam, że był on dla mnie dosyć ciężki, przede wszystkim ze względu na wydarzenia, które miały miejsce w tej smutnej historii. Tą historią żyją media do dzisiaj. Wydawałoby się, że sporo rzeczy zostało wyjaśnionych, lecz sporo kwestii po dzień dzisiejszy pozostaje nierozwiązanych. Na temat tej sprawy powstało wiele książek, jednak skupiłam się głównie na jednej, napisanej przez biologa Luciana Garofano, który do 2009 roku był także generałem grupy zajmującej się badaniem i zabezpieczaniem śladów na miejscach zbrodni. Luciano Garofano wykonywał w tej sprawie ekspertyzy dla prokuratury i jak nikt inny znał kulisy sprawy. Przenieśmy się teraz do malowniczej okolicy w dzielnicy Montros, która znajduje się w mieście Konie. Konie należy do regionu zwanego Valle d'Aosta na północy Włoch. Od zachodu graniczy z Francją, od północy ze Szwajcarią, a od wschodu i południa z regionem Piemont. Region jest wysokogórskim obszarem, obejmującym najwyższe partie Alp włoskich, francuskich i szwajcarskich, ze szczytami Mont Blanc, Matterhorn, Monte Rosa i Gran Paradiso. Zazwyczaj powolny rytm życia zmienia się tylko zimą. To właśnie wtedy masa turystów przyjeżdża tutaj, by pojeździć na nartach i uprawiać sporty zimowe. Jest 30 stycznia 2002 roku. Godzina 8:30, a na zewnątrz straszny mróz. W miejscowym barze Liconi codziennie rano gromadzą się mieszkańcy na szybką kawę, ale ten poranek był inny od pozostałych. Ludzie dostrzegają helikopter ratowniczy, który przelatuje obok lokalu. Wszyscy zastanawiają się, co mogło się wydarzyć. Wszczynają dyskusję, a każdy snuje swój własny scenariusz. Typowe pogawędki przy espresso. W pewnym momencie do lokalu wchodzi właścicielka sklepu sportowego, mieszczącego się w pobliżu baru. Pani Nella opowiada wszystkim, co widziała. Na drodze w okolicy Montros pozostawiony jest szkolny autobus, który przewozi dzieci. Ma zapalone światła, a w środku nikogo nie ma. Okazuje się, że dom, gdzie wezwano pilnie pogotowie, znajduje się na wzgórzu. Przez to helikopter nie ma za bardzo jak wylądować. Z pomocą wychodzi naprzeciw Elmo Glarey, który jest lokalnym kierowcą szkolnego autobusu. Codziennie rano zbiera dzieci spod domu i zawozi je prosto do szkoły. Tym razem kurs został nagle przerwany. Ratownicy, nie znając za bardzo okolic, poprosili Elma o wskazanie im miejsca, gdzie mogliby wylądować. Stąd też Elmo w pośpiechu zostawił autobus, o którym mówiła Nella. Ekipie ratunkowej wraz z panem Elmo udaje się wylądować 50 metrów od domu, gdzie nagłej pomocy potrzebował malutki Samuele Lorenzi. Ratownicy dobiegają pod sam dom rodziny Lorenzi. Przed domem zauważają kilka mężczyzn i kobiet stojących przed wejściem. Jako pierwsza podbiega do nich lekarka, pani Ada Satrani, która jako jedna z pierwszych osób pojawiła się w domu po tym, jak zrozpaczona matka zadzwoniła i poprosiła o pomoc. Obok domu leży rozłożony kocyk, a jak się okaże później, pod kocykiem znajduje się malutki Samuele Lorenzi, 3-letni synek pani Anna Marii Franzoni. Chłopczyk ma zawiniętą głowę w bandaż, który przygotowała Ada Santrani, która jest lekarzem rodzinnym Anna Marii i mieszka kilka domów obok. Wkrótce ratownicy medyczni zaznają przerażającego widoku. Chłopiec prawdopodobnie nie żyje. Ma zmasakrowaną głowę. Tkanka mózgowa wydobywa się z widocznie uszkodzonej czaszki. Jeden z ratowników po obejrzeniu jednego z pomieszczeń w domu był przerażony. Krew znajdowała się w całym pokoju. Rozpryskana była po suficie i jednej ze ścian. Pierwsze, o co zapytał, to czy zadzwonili na policję. Niestety nikt tego nie uczynił, dlatego o godzinie 9:06 po wykonaniu telefonu na numer 112 zostaje zawiadomiony komisariat w Konie. Malutki Samuele niestety nie reaguje na żaden impuls. Wygląda na to, że nie wykazuje żadnych czynności życiowych. Chłopczyk zostaje szybko przetransportowany do helikoptera, potrzebuje szybkiej pomocy. O godzinie 9:47 Samuele dociera do szpitala. Stan chłopczyka jest krytyczny i kilka minut później, dokładnie o 9:55, chłopczyk umiera. Okazało się, że na ciele chłopczyka znaleziono 17 ran kutych, które zadano za pomocą ostrego narzędzia, natomiast sprawca oszczędził twarz dziecka. Została w nienaruszonym stanie. Zatrzymajmy się na krótką chwilę i zastanówmy się, co się właściwie stało. Co się stało tego poranka w domu Lorenzi? O godzinie 8:28 lokalne pogotowie otrzymuje przerażający telefon od Anna Marii, która krzycząc oznajmiła, że odprowadziła swojego starszego synka na szkolny autobus, który podjeżdża kilka metrów od domu, po czym wróciła i zastała Samuela, który wymiotował krwią, a jego głowa wyglądała tak, jakby wybuchła. Policja po dotarciu na miejsce, kiedy malutki Samuel walczył o życie, od razu wiedziała, że ma do czynienia prawdopodobnie z zabójstwem. Wskazywały na to głębokie rany, o których poinformowali śledczych ratownicy oraz, jak się później okazało, sekcja zwłok. Policjanci zabezpieczyli cały dom, rozglądając się wokół. W domu nie znaleźli żadnych śladów włamania. Wszystko wydaje się być w idealnym ładzie. Anna Maria Franzoni od samego początku przygląda się wszystkiemu, co się dzieje, w totalnym milczeniu. Według relacji świadków, ubrana na czarno od stóp do głów, nie była w stanie się zbliżyć do Samuela po tym, jak odnalazła go całego we krwi. Dopiero po pewnym czasie, gdy przyjechał mąż Anna Marii, kobieta zaczęła krzyczeć i płakać. W tym emocjonalnym szale rzuciła bardzo dziwne zdanie, które ci właśnie przytoczę. Kochanie, obiecaj mi, że zrobimy szybko kolejnego synka. Obiecaj mi, że wrócimy do moich rodzinnych stron i zrobimy kolejne dziecko. Proszę cię. To oto zdanie Anna Maria wypowiada w momencie, gdy dowiaduje się o śmierci Samuela. W domu, jak się okazuje, nie znaleziono żadnego przedmiotu, który mógłby być potencjalnym narzędziem zbrodni, a w pobliżu miejsca zamieszkania nie ma żadnych śladów wskazujących na to, by ktoś się przemieszczał. Za domem jest górka, lecz na trawie nie zauważono żadnych śladów. Sam dom ma bardzo specyficzne położenie. Znajduje się na wzgórzu i jest widoczny przez wszystkich sąsiadów, więc tym bardziej ktoś powinien zauważyć podejrzaną osobę, włącznie z Anna Marią. Na miejscu zgromadzili się także sąsiedzi rodziny Lorenzi, pani Daniela Ferrot oraz Vito Perret. Nikt nic nie widział oraz nikogo podejrzanego nie zauważył. Pierwsza hipoteza lekarza pierwszej pomocy była taka, że Samuele umarł natętniaka mózgu, który spowodował uszkodzenie głowy. Szybko ta hipoteza została zdementowana, ponieważ obrażenia wskazywały na to, że czaszka dziecka została roztrzaskana jakimś narzędziem, które w pierwszym toku śledztwa nie zostało zidentyfikowane i nigdy tak naprawdę nie zostało odnalezione. Prokurator Stefania Kudzie powołuje zespół prowadzony przez Luciana Garofana, biologa, który wraz z ekipą miał sprawdzić dom i wykonać szereg ekspertyz w związku z wszczęciem śledztwa związanym z morderstwem, które miało miejsce w Konie. Zaczynają się przesłuchania sąsiadów, szczególnie Danieli Ferrot i Ady Satrani, którzy jako pierwsi pojawili się w domu u Anna Marii, po tym jak sama ich wezwała krzycząc pomocy. Śledczy wchodzą do domu. Wygląda na zadbany. Na niższym piętrze znajduje się sypialnia Anna Marii, w którym odnaleziono zmarłego chłopczyka. Wedle zeznań różnych świadków okazuje się, że Anna Maria Franzoni dzień przed morderstwem, w nocy z 29 stycznia na 30 stycznia, przed odwiedzinami znajomych rodziny Lorenzi, poczuła się nagle bardzo źle. Lecz wieczór przebiegł normalnie. Nad ranem około godziny 6 Anna Maria ponownie poczuła się kiepsko. Wpadła w panikę i poprosiła męża o to, by wezwał lekarza. Na miejscu pojawiła się Stefania Neri, która wyszła z domu o 6:30, stwierdzając, że kobieta nie ma powodu do niepokoju. Godzinę później jej mąż wyszedł do pracy, a około 8 Anna Maria Franzoni obudziła starszego synka Davide, który miał 6 lat, i zaczęła go przygotowywać do szkoły. Anna Maria zeszła jeszcze schodami na dół po to, aby się ubrać w celu podprowadzenia Davide na szkolny autobus. Davide około 8:15 znajduje się już na zewnątrz, czekając na mamę. Anna Maria w połowie schodów spotkała biednego, zapłakanego Samuele, który bardzo się bał, ponieważ myślał, że został sam w mieszkaniu. Kobieta położyła malutkiego w swojej sypialni, przykryła go i powiedziała, że zaraz wróci, po czym włączyła telewizor po to, aby mały myślał, że została w domu. Zostawiła klapki ortopedyczne w przedpokoju i ubrała buty. W tym momencie wyszła szybko ze swoim synem, który już czekał na zewnątrz, i odprowadziła go na szkolny autobus. Łącznie kobiety nie było kilka minut, po czym wróciła o godzinie 8:24, zeszła do synka i zastała Samuela przykrytego aż po samą twarz. Początkowo myślała, że bawi się z nią w chowanego, lecz niestety pod kołdrą została tragiczny widok. Z tego zeznania wynikałoby, że potencjalny sprawca miałby jedynie około 8 minut po to, by wkraść się do domu, zamordować Samuele i uciec w taki sposób, aby nikt go nie zauważył. Luciano Garofano wraz ze swoją ekipą zaczynają badać wszystko, co znajduje się wewnątrz sypialni pani Anna Marii. Przedstawiam Ci teraz drastyczne zdjęcia z sypialni kobiety w dniu morderstwa. Po lewej stronie łóżka rozpościera się ogromna plama krwi, która zakrwawiła prześcieradło, poduszkę oraz częściowo kołdrę. Obok plamy znajduje się miska, która została przeniesiona przez lekarkę, Adele Satrani. Na ścianie za łóżkiem znajduje się dużo malutkich plamek krwi. Pierwsze, co rzuca się w oczy ekipie Riz di Parma, jest charakterystyczny łuk plamek krwi, który tworzy się od ściany za łóżkiem, sięgający aż do sufitu po tylną część ściany. Ten kształt plam i rozmieszczenie sugeruje ekipie, w jaki sposób morderca zabił Samuele i gdzie się znajdował w momencie zadawania ciosów. Tutaj wykorzystano Bloodstain Pattern Analysis, opartej na studium śladów krwi, dzięki której na podstawie wielkości plam oraz ich kształtu są w stanie odzwierciedlić przebieg tragedii. A propos BPA, jest to technika opracowana przez Polaka, Edwarda Piotrkowskiego, który w roku 1895 opublikował pierwsze badania na temat tej metody. W 2002 roku we Włoszech ta metoda była bardzo mało znana. Garofano był jednym z nielicznych ekspertów specjalizujących się w tej dziedzinie. Ale powróćmy na chwilę do pomieszczenia, w którym dokonano zabójstwa. Jak się okazuje, na prawej i lewej ścianie od łóżka nie ma prawie w ogóle żadnej plamy krwi, co jest podejrzane. Wracając do charakterystycznych plam, które współtworzą łuk, są one zdefiniowane jako klasyczne ślady cast-off, czyli plamy, które powstały w wyniku uderzeń, przedmiotem, który musiał posiadać rączkę. Ślady plam sugerują na pierwszy rzut oka, że sprawca musiał znajdować się naprzeciwko ofiary w momencie popełniania zbrodni. Śledczy zwracają uwagę na to, że w tym całym nieładzie w kołdrze jest zwinięta górna część piżamy. Piżama jest odwrócona na drugą stronę i posiada wiele śladów krwi, a że znaleziono ją w miejscu, gdzie tej krwi nie było, oznacza to, że osoba w momencie popełniania zbrodni musiała mieć ją na sobie, ubraną na odwrót. Kolejną rzeczą, która utwierdza techników tej teorii, jest fakt, że na prawym rękawie znaleziono większą plamę krwi, na której odnaleziono fragment cząsteczki pochodzącej z czaszki. Plama krwi nie odbiła się na drugą stronę rękawa, co sugeruje, że sprawca musiał mieć na sobie tą piżamę w chwili zabójstwa. Na samym końcu łóżka, gdzie również nie znaleziono plam krwi, zostały odnalezione spodnie od piżamy, które były poplamione krwią. Piżama należała do Anna Marii Franzoni. Ale dlaczego sprawca miałby zakładać piżamę obcej kobiety, aby popełnić morderstwo? Czy w ten sposób miałby zatrzeć ślady? Jeszcze jedna rzecz rzuca się w oczy. Po lewej stronie łóżka jest pusta strefa, zwana Void Area, czyli miejsce, gdzie nie odnotowano obecności nawet najmniejszej kropelki krwi. Ktoś musiał przebywać w tej strefie, skoro nie odnaleziono żadnych śladów. Natomiast jeśli leżałaby tam piżama, nie pokryłaby całej pustej powierzchni. Także stwierdzono, że morderca klęczał na łóżku przed ofiarą i uderzał prawą ręką. Wszystko zaczęło układać się w całość, a więc zespół zaczyna wykonywać eksperymenty i zmienia to wszystko w twarde dowody na rzecz oskarżycieli. Jak myślisz, kto bardzo szybko stał się głównym oskarżonym w tej sprawie? Zeznań lekarki Santrani oraz sąsiadki Ferrot, Anna Maria była cała ubrana na czarno i miała na sobie buty. Lecz według kobiety, tuż po powrocie ubrała białe, ortopedyczne klapki. Dlaczego poruszam ten temat? Jakie ma znaczenie, czy Anna Maria rzeczywiście miała na sobie klapki czy buty? Pod jednym z klapków grupa Riz di Parma, techników, którzy zajmowali się ekspertyzami, znalazła małą plamkę krwi, która, jak się okazało, posiadała DNA Anna Marii i Samuele. Co najciekawsze, ustalono, że plama ze względu na swoją strukturę powstała w wyniku rozprysku krwi, a więc tego dnia sprawca musiał mieć na sobie te klapki i po zabójstwie równo odłożyć je w przedpokoju na swoje miejsce, po czym uciekł z domu. Przecież to nie ma najmniejszego sensu. Śledczy starali się ustalić trasę, którą morderca mógłby pokonać w trakcie ucieczki z miejsca zbrodni. Odnaleźli ślady krwi w garażu. Po zbadaniu DNA odnalezionej krwi okazało się, że to krew kota. Zbadano cały dom luminolem, po to by zidentyfikować niewidoczne dla oczu ślady krwi lub inne ślady biologiczne, lecz niestety nie znaleziono niczego. Nie odnaleziono narzędzia zbrodni ani żadnych śladów pozostawionych przez sprawcę oraz śladów wskazujących na włamanie. 40 dni po dramatycznej zbrodni Anna Maria Franzoni zostaje tymczasowo aresztowana. Została główną podejrzaną w sprawie morderstwa jej syna. Jak się okazało, na krótko będzie przebywać w areszcie, ponieważ Trybunał z Torino 30 marca wypuścił ją ze względu na brak dowodów, a więc Luciano Garofano wraz ze swoją ekipą biorą się do roboty. Zostaje stworzona replika pokoju, w którym została popełniona zbrodnia. Wszystkie elementy musiały być w sposób perfekcyjny odwzorowane. Meble, lampa, okna. Rozmiar pokoju nieco się różnił, lecz najważniejsze, aby wszystkie elementy były ułożone w ten sam sposób, co w oryginalnym pomieszczeniu. Po tygodniu udaje się osiągnąć wymarzony efekt. Zostaje spreparowany manekin oraz krew, która po symulowanych uderzeniach utworzyła na ścianie różne wzory. Zaczęły się miesięczne badania uwzględniające różne pozycje sprawcy oraz różne sposoby uderzenia. Zostały uwzględnione także zarzuty obrony, która twierdziła, że sprawca uderzał z boku, a nie naprzeciw ofiary. Pragnę tu zaznaczyć, że obrona Anna Marii, adwokat Taormina, prowadził zaciętą walkę z Luciano Garofano, robiąc szum medialny i starając się sprowadzić metody BPA do mało znaczących eksperymentów. Wojna na ekspertyzy i kontrekspertyzy będzie się ciągnąć aż do drugiego procesu w apelacji. Zostały wyciągane różne dziwne poszlaki przez obrońców kobiety, wskazujące na innego sprawcę. Po 6-miesięcznych badaniach okazało się, że eksperymenty i setki prób potwierdziły, że sprawca początkowo zadał jedynie 2 ciosy z boku, lecz reszta ciosów musiała być zadana naprzeciwko ofiary. Sprawca w pozycji klęczącej wykonywał ciosy prawą ręką. Najwięcej śladów było na wysokości kolan i uda. Także stąd powstały takie wnioski, które zostały rzetelnie opisane. Obrona Anna Marii skupiła swoje oskarżenia na mężczyźnie, którym był Ulisse Guichardes, twierdząc, że pasował do profilu zabójcy, ponieważ w godzinie morderstwa nie było go w swoim domu i pewne zwyczaje mogły sugerować, że to on krążył w tamtych okolicach. Bardzo szybko okazało się, że były to jedynie bezpodstawne oskarżenia. Mężczyzna miał alibi. W godzinie morderstwa pracował w sklepie, którego właścicielami była jego rodzina. Inną osobą, na którą wskazywała obrona, była sąsiadka, którą Anna Maria zawołała, kiedy znalazła Samuele. W tym przypadku także zdementowano te bezzasadne oskarżenia. Minął rok, od kiedy Samuele nie żyje. Anna Maria urodziła kolejnego syna, Gioele. Lecz niestety ten fakt wcale nie pomógł w darowaniu kary. 19 lipca 2004 roku w pierwszym procesie Anna Maria Franzoni została skazana na 30 lat. Dowody zgromadzone przez ekipę naukową Riz di Parma udowodniły, że Anna Maria przed wyjściem do Davide zeszła do Samuele, wpadła w niezrozumiałą furię, gdzie następnie zadała 2 ciosy w głowę, będąc obok łóżka, a resztę ciosów zadała klęcząc przed chłopcem w założonej piżamie, którą potem zdjęła i pozostawiła na łóżku. Reasumując, punkt pierwszy. W całym domu nie odnaleziono żadnych śladów wskazujących na innego sprawcę. Punkt drugi. Sprawca miałby za mało czasu na to, aby wszystko zorganizować w taki sposób, by przejść niezauważony. Nikt ze świadków nie widział, aby pojawił się na wzgórzu ktoś obcy. Trawa, która znajdowała się za domem, była nienaruszona, także nikt nie mógł tamtędy uciec. Punkt trzeci. Twarz dziecka została zaoszczędzona. Jest to bardzo często specyfika morderstw wykonywanych przez matki dzieci. Punkt czwarty. Pod klapkiem odnaleziono ślad krwi, który wskazywał na to, że sprawca miał je na sobie w momencie popełniania zbrodni. Jak wiadomo, jedynym momentem, kiedy Anna Maria miała je na sobie, to chwila przed wyjściem do Dawida. Punkt piąty. To sposób, w jaki się zachowywała po odnalezieniu dziecka, czyli niezbliżanie się do niego, unikanie wzroku i dziwny tekst, który rzuciła tuż po tym, jak się dowiedziała o śmierci chłopca. Jaki motyw miała Anna Maria? Co sprawiło, że dopuściła się tak strasznego czynu? O tym porozmawiamy sobie pod sam koniec podcastu. Teraz opowiem Ci o dalszej części procesów. Gdy sprawa trafiła do apelacji, obrona zgromadziła nowych świadków, ekspertów z różnych dziedzin, po czym udali się do domu w Konie po to, aby poszukać jakichś nowych śladów wskazujących na kogoś innego. Jak się okazało, znaleziono i zabezpieczono odciski palców na drzwiach prowadzących do sypialni oskarżonej oraz odnaleziono na kołdrze ślad buta o numerze 52. Szybko te informacje obiegły media. Wszyscy byli zaskoczeni. Zespół Luciana był pewny, że niczego nie przeoczyli. I tym razem okazało się, że praca wykonana przez obronę i ekspertów obrony okazała się totalnie bezużyteczna. Dodatkowo ściągnęła na siebie nowe oskarżenia i sprawiła, że toczył się równoległy proces, w którym oskarżono obronę wraz z Anną Marią za mataczenie i generowanie fałszywych śladów. Jak się okazało, ślady odnalezione przez obronę należały do jednego z ich techników. Ponadto nie znaleziono na nich żadnych śladów krwi. Technik po wykonaniu badania luminolem oparł się ręką o drzwi. Jeśli chodzi o ślad buta znalezionego na kołdrze o numerze 52, powstał on w wyniku zagięcia ubrudzonej krwią kołdry. Potwierdzono to na eksperymencie zrealizowanym przez stronę oskarżającą. 27 kwietnia 2007 roku w procesie apelacyjnym Anna Maria zostaje skazana na 16 lat więzienia. Zmniejszono wyrok, ponieważ został wyznaczony krótki okres przygotowawczy. 21 maja 2018 roku sprawa trafiła do kasacji, gdzie podtrzymano wyrok 16 lat pozbawienia wolności. Okazało się, że Anna Maria Franzoni już od 2015 roku aż do 2018 dostała pozwolenie, aby odbyć areszt domowy. W 2018 roku była już zupełnie wolną kobietą. Dzięki jej adwokatom przesiedziała w więzieniu łącznie 11 lat. Co myślisz o tym wyroku? Był on sprawiedliwy? Czy nie powinna dostać dożywocia lub 30 lat, tak jak w procesie orzekł sąd? Chciałabym na koniec skupić się na portrecie psychologicznym Anna Marii. Była ona idealną gospodynią domową. Wszystko w domu błyszczało, zawsze dbała o swoje dzieci, aż nagle wydarzyło się coś, co zmieniło losy całej rodziny. Zbadano ją pod względem psychologicznym 2 razy. Pierwsze badanie miało miejsce przed pierwszym procesem i było ono dosyć powierzchowne. Nie stwierdzono niczego, co mogłoby wskazywać na jakąkolwiek chorobę psychiczną lub zaburzenie osobowości. W procesie apelacyjnym ponowiono badanie, mimo iż Anna Maria nie udzieliła zgody na przeprowadzenie badania. Tym razem wzięto pod uwagę każdą wypowiedź kobiety, każdy wywiad, nawet książkę, którą napisała w 2006 roku. W książce kobieta głośno ogłaszała swoją niewinność. Tak naprawdę nigdy się nie przyznała do zarzuconego jej czynu. Kiedy wzięto pod uwagę kompleks informacji, który posiadano na temat kobiety, wyszedł nieco inny obraz jej osobowości niż ten przedstawiony kilka lat wcześniej. Kobieta cierpiała na nawracające ataki paniki. Za każdym razem, gdy pojawił się w niej niepokój, kazała wzywać karetkę. Nie radziła sobie z lękiem po śmierci Samuela. Z rozmów, które uchwycono w toku śledztwa, wynikało jasno, że podczas poruszania tematu śmierci jej dziecka wpadała w dziwny stan, z którym nie umiała sobie poradzić. Ważnym wątkiem okazało się wydarzenie, które miało miejsce dzień przed zbrodnią. Kobieta zaczynała czuć niepokój, nie radziła sobie z nim. Nad ranem kazała mężowi zadzwonić po lekarkę, która stwierdziła, że nic jej nie dolega. Jednocześnie stwierdzono u niej symptomy mogące świadczyć o zaburzeniu osobowości typu borderline. Samuele był bardzo chorowitym dzieckiem. Pochłaniał bardzo dużo energii Anny Marii. Często płakał, ewidentnie się różnił od pierwszego dziecka, które było mocne i zdrowe. Po urodzeniu Samuele lekarz kobiety podał jej leki antydepresyjne. Okazało się, że cierpiała na depresję poporodową. Do tego wszystkiego dochodziło obce środowisko w Konie. Nie miała tam swojej rodziny, nie czuła się komfortowo. Reakcją na wszystkie tłumione rzeczy i zaburzenia okazało się przelanie całej złości na niewinnym, 3-letnim chłopczyku. Nie da do końca się pojąć motywu działania, lecz można wyłapać pewne mechanizmy. Kobieta chciała szybko zrekompensować stratę nowym synem. Czy Anna Maria kiedykolwiek się przyzna?